Artur Jabłoński, Marek Piasek. Zrozumieć marketing. Wydanie drugie. Wydawnictwo One Press. Czyta Artur Bocheński. Rozdział czwarty. Kampania marketingowa. Znasz już swoją grupę docelową. Masz pomysł na kampanię ESC, by jeszcze lepiej zrozumieć potrzeby swoich odbiorców i wiedzieć, jakiej oferty oczekują. Na tej podstawie lub na bazie zdobytego doświadczenia powstał Twój wykres produktów i usług. Wiesz więc, co i komu chcesz oferować. Pora przyciągnąć klientów. W tym celu musisz zaprojektować i uruchomić swoją kampanię. W rozdziale Marketing z lotu ptaka wyjaśniliśmy, w jaki sposób planujemy kampanię w naszych biznesach. Zaczynamy od oferty, wokół której projektujemy magnesy, marchewki i lejek promocyjny, ścieżkę klienta. Każdorazowo punktem startu w lejku są źródła ruchu na nasze strony lądowania lub inne materiały, płatne albo bezpłatne, własne albo cudze, kupione, pozyskane. W tym rozdziale skupimy się właśnie na pozyskiwaniu odbiorców Twojej strony. A zatem omówimy najczęściej wykorzystywane przez nas kanały płatne i bezpłatne. Pokażemy Ci na konkretnych przykładach, w jaki sposób ich używamy. Wskażemy, czym się kierować przy wyborze kanałów do swoich kampanii. Zaprezentujemy kluczowe rozwiązania ważne dla powodzenia kampanii w poszczególnych kanałach. Na początek jednak przedstawimy kilka założeń. Pierwsze. Nie jesteśmy w stanie omówić każdego kanału ani wszystkich funkcji każdego z nich. Siłą rzeczy jest to wybór. Wybór oparty na naszym doświadczeniu. Drugie. Każdy kanał omawiamy w sposób możliwie uniwersalny. Finalnie sprowadza się to do prezentowania strategii docierania przede wszystkim do nowych odbiorców. Nie oznacza to jednak, że blok firmowy ma za zadanie jedynie pozyskiwać wartościowy ruch, a Google, Facebook czy LinkedIn nie mogą służyć do zamykania sprzedaży. Stąd założenie trzecie. Każdy kanał może mieć swoją rolę do spełnienia na każdym etapie lejka i sztuką jest to odpowiednio rozplanować, co będziemy sygnalizowali w naszym omówieniu. Zacznijmy właśnie w tym momencie. Chcesz odpowiednio ułożyć klocki, elementy ścieżki klienta, etapy lejka, dobierając kanały dotarcia do potencjalnych klientów. Jak najlepiej zabrać się do tego procesu? Cóż, na tym etapie lektury książki na pewno wierzę, że mamy dla Ciebie gotowy schemat działania. Wybór kanałów promocyjnych. Zastanów się nad każdym kanałem promocyjnym, który zamierzasz wykorzystać w swojej kampanii. Odpowiedz sobie na pytania. 1. Czy ma to być jeden z moich kanałów głównych, czy też będzie to kanał wspierający? Twoja marka powinna mieć jeden, góra dwa kanały główne, takie, na które będziesz kłaść największy nacisk w swojej komunikacji. Tam pojawią się najlepsze treści. Ten kanał będziesz najmocniej rozwijać i najintensywniej promować, to z niego twoje treści będą dystrybuowane dalej. Drugi typ kanału to kanał wspierający, nie tak istotny jak główny, służący raczej jako przekaźnik Twoich treści dalej. Zdecydowanie mniej będziesz się na nim skupiać, ale że chcesz dotrzeć również do tej części publiczności, która z niego korzysta, postarasz się w nim zaistnieć. Zanim zaczniesz myśleć o budowaniu kanałów wspierających, skup się na kanale głównym. Jeżeli Twoje treści i materiały będą faktycznie dobre, to dzięki udostępnieniom i tak znajdą drogę do tych kanałów. 2. Czy ten kanał będę mieć na własność, czy go wynajmę? Z kanałami marketingowymi jest jak z mieszkaniami, mogą być Twoje lub wynajęte. Nad własnym mieszkaniem masz pełną kontrolę. Robisz, co chcesz i kiedy chcesz. Jeśli wynajmujesz mieszkanie, musisz się dostosować do cudzych reguł. Zakaz trzymania zwierząt, zakaz remontowania, a do tego nagła podwyżka czynszu po roku. Z kanałami marketingowymi jest podobnie. Nad swoją stroną internetową masz pełną kontrolę. Nad firmowym blogiem czy listą mailingową również. Nikt ci ich nagle nie zabierze, nie usunie, nie każe za nie płacić. Z kolei Facebook, YouTube, media branżowe to kanały należące do kogoś innego. Reguły ich działania często się zmieniają. Wiele biznesów wyłożyło się na inwestycji wyłącznie w nie swoje kanały marketingowe, gdy te postanowiły obciąć zasięgi czy zmienić profil swojej działalności. 3. Czy chcę w tym kanale działać sam, sama czy z kimś? Możesz pojawiać się w jakimś kanale, ale nie mieć tam własnych profili. Do tego właśnie przydają się występy gościnne i partnerstwa. Chcesz dotrzeć do osób, które publikują podcasty? Zamiast mozolnie budować własne, zostań gościem już popularnych audycji, których słucha Twoja grupa docelowa. Udało Ci się zidentyfikować popularne w Twojej niszy blogi? Zaproponuj, że napiszesz artykuł gościnny. Być może uda Ci się osiągnąć ten cel bezkosztowo, a być może trzeba będzie zaoferować barter lub zwyczajnie za to zapłacić. Alternatywą jest jednak koszt w postaci Twoich roboczogodzin, które mogą pójść na marne. Nie ma gwarancji, że powtórzysz sukces kogoś innego i sprawdzisz się jako podcaster czy bloger. Poza tym strategia polegająca na jednoczesnym rozwijaniu kilkunastu kanałów, a tak skończyłaby się próba bycia wszędzie, to bardzo czaso- i zasobochłonna gra. Właśnie dlatego partnerstwo to jedna z naszych ulubionych strategii budowania widoczności w nowych kanałach marketingowych, o czym szerzej powiemy w kolejnych podrozdziałach. 4. Czy chcę w tym kanale działać nieustannie czy cyklicznie? Założenie, że w danym kanale trzeba być obecnym cały czas, to pułapka myślowa, w którą łatwo wpaść. W każdym kanale można być obecnym cały czas, regularnie publikować treści czy uruchamiać nowe, płatne kampanie lub pojawiać się cyklicznie z konkretną akcją promocyjną. To wyłącznie kwestia Twojego wyboru. To, którą strategię obierzesz, zależy tylko od Ciebie i planu Twojej kampanii. W obu podejściach i wypadkach korzystamy z tych samych kanałów. Zmienia się tylko sposób, w jaki ich używamy. Przykładowo. Płatne kampanie w Google mogą być uruchomione cały czas i wyłapywać osoby szukające słów kluczowych powiązanych z naszym biznesem. Można jednak użyć reklam w Google wyłącznie do generowania zapisów na landing page w konkretnej, kilkutygodniowej kampanii. Warto zadać sobie to pytanie, by nie skreślić jakiegoś kanału na wstępie jako zbyt czasochłonnego, podczas gdy możesz się w nim pojawiać wyłącznie w razie potrzeby. Na przykład podczas konkretnej akcji, promocji webinaru, wyprzedaży czy ograniczonego czasowo okna sprzedażowego. 5. Czy nastawić się na działania organiczne, bezpłatne czy płatne? Kampanie płatne są szybciej, praktycznie na bieżąco weryfikowalne. Dostajesz więc informację zwrotną, które komunikaty działają, a także czy Twoja oferta w ogóle odpowiada grupie docelowej. Wadą jest natomiast to, że te kanały funkcjonują tak długo, jak długo wkładasz w nie pieniądze. Gdy tylko przestaniesz, konwersje znikną. Z kolei kanały organiczne wymagają konsekwentnej realizacji długoterminowego planu bez gwarancji sukcesu. Jeżeli natomiast uda Ci się skutecznie zawojować organicznie wyszukiwarkę Google czy YouTube, to Twoje treści i co za tym idzie Twój biznes będą funkcjonować długo. Oba rozwiązania mają plusy i minusy. Możesz je oczywiście również połączyć. 6. Czy za pomocą tego kanału dotrę do odbiorców w nowy sposób? Są odbiorcy, którzy lubią czytać, inni wolą słuchać albo oglądać. Weź to pod uwagę podczas szukania nowego kanału dotarcia. Jeżeli już tworzysz artykuły czy treści pisane, wybór kolejnego kanału opartego na słowie może nie być dobrą decyzją. W ten sposób ograniczasz swoje szanse na interakcję z grupą docelową tylko do momentów, gdy faktycznie jej reprezentanci mają czas czytać. Tymczasem do wyboru są takie formy jak własny podcast czy kanał na YouTubie, który wiele osób traktuje tak samo jak podcast i po prostu słucha bez oglądania zamieszczanych tam treści. Jako autor artykułów dotrzesz do odbiorcy w chwili, gdy ma czas na czytanie i lub szuka treści odpowiadających na konkretny problem. Z kolei Twój podcast czy kanał na YouTubie może być z nim w podróży, zarówno w komunikacji miejskiej, jak i podczas dłuższej trasy. 7. Czy w tym kanale jest moja grupa docelowa? niby truizm, ale warto o nim wspomnieć. Najbezpieczniejszym wyborem jest pojawiać się w miejscach, gdzie twoja grupa jest już obecna. Nie oznacza to jednak, że nie warto eksperymentować. Praktycznie każda nowa platforma przechodzi podobną drogę. Zaczyna od grona najbardziej otwartych na nowości użytkowników, potem na etapie wzrostu jest miejscem swobodnej ekspresji, a z czasem się profesjonalizuje. Pojawiają się tam firmy, biznesy, inwestują swoje budżety. Tak było z Facebookiem i Instagramem. Obecnie tak jest z TikTokiem. Pamiętasz jeszcze te czasy, gdy powszechnie twierdzono, że Facebook nie sprzedaje? Że Instagram jest dla nastolatków? Owszem, platformy mają swoją grupę docelową. Nie oznacza to jednak, że nie możesz szukać tam nowych odbiorców. Być może będziesz jednym z pierwszych, którzy zaczną to robić i zyskasz przewagę. Co wiąże się z kolejnym pytaniem? 8. Czy ten kanał poszerzy, czy umocni moją ekspozycję na grupę docelową? Przy wyborze nowego kanału promocyjnego sprawdź, kto już z niego korzysta. Nie pod kątem demografii, lecz tego, czy są to nowe osoby, czy też te same, które możesz spotkać w innych kanałach. Jaki procent użytkowników Facebooka korzysta również z Instagrama, a z YouTube'a albo z TikToka? W zależności od odpowiedzi nowy kanał może ci pomóc. Poszerzyć grupę odbiorców, dotrzeć do nowych osób, umocnić pozycję wśród obecnych, budować rozpoznawalność, przywiązanie. Co jest kluczowe w kontekście ostatniego pytania? 9. Na którym etapie Lejka chcę używać tego kanału? Wspominaliśmy, że praktycznie każdego kanału możesz używać na każdym etapie Lejka. Tylko od ciebie zależy, w jaki sposób ułożysz kampanię. Będą jednak branże lub produkty, w których wypadku konkretny kanał sprawdzi się lepiej od drugiego na konkretnym etapie. Studium przypadku. Artur. W agencji Digitalk budujemy lejki sprzedażowe przy każdej kampanii. Współpracę zaczynamy od analizy ścieżek zakupowych dotychczasowych klientów, by ustalić dwie rzeczy. Który kanał najczęściej zamyka sprzedaż lub kontakt, a który najczęściej jest pierwszym punktem styku, to jest rozpoczyna przygodę klienta z marką. To pozwala wstępnie określić, jakiego rodzaju komunikatów czy magnesów używać w każdym z nich. Przykładowo, sklepy internetowe z odzieżą damską dużą część sprzedaży pozyskują z Facebooka. Z kolei w branży deweloperskiej zapytania o mieszkania wpadają przede wszystkim z Google. Czy to oznacza, że w konkretnych kampaniach Facebook albo Google nie jest ważny? Absolutnie nie. W mediach społecznościowych jednym z najlepiej konwertujących działań marketingowych jest oczywiście remarketing. Docieranie do użytkowników, którzy byli wcześniej na stronie internetowej, na przykład trafili na nią z Google. Z kolei w nieruchomościach jest odwrotnie. Osobie przeglądającej Facebooka wyświetla się reklama osiedla. Z ciekawości w nią klika, ale że w tym momencie ma jakieś zadania do wykonania, szybko opuszcza stronę. Możliwe jednak, że zapamiętała nazwę inwestycji i kiedy przychodzi moment, że może poszukać informacji o mieszkaniach, korzysta z niej w wyszukiwarce. Jeżeli nie, to specjalny typ kampanii w wyszukiwarce, tak zwane RLSA, sprawia, że ma większą szansę zobaczyć reklamę osiedla, które już odwiedziła, na razie w sieci, niż nowego, do którego wcześniej nie dotarła. Częstym zarzutem w stosunku do niektórych kanałów, szczególnie mediów społecznościowych, jest brak możliwości precyzyjnego dotarcia do odbiorców, mimo obietnic ze strony samych platform, że to możliwe. Nie powinno cię to zniechęcić. Problem da się rozwiązać na dwa sposoby. Po pierwsze, za pomocą treści, o czym niedługo, po drugie, poprzez łączenie działań z innymi kanałami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by do precyzyjnego pozyskiwania ruchu na stronę służyły ci na przykład kampanie w Google kierowane do osób, które wpisują bardzo wąskie, ścisłe zapytanie w wyszukiwarce. Kampanie na LinkedInie, które można kierować do osób pracujących w konkretnych firmach lub na konkretnych stanowiskach, czego możesz się nauczyć na przykład z kursu o reklamach na LinkedInie autorstwa Artura. Kiedy ktoś już się pojawi na twojej stronie, to nie jest ważne, czy dany system reklamowy spełnia kryteria pozwalające dotrzeć do takich osób. Ten konkretny użytkownik jest już w twojej bazie. To oznacza, że możesz go teraz ścigać na Facebooku czy Instagramie. po prostu kierując reklamę na osoby, które odwiedziły Twoją stronę internetową. Więcej na ten temat przeczytasz w części poświęconej kampaniom płatnym. Skoro więc wiesz już, które kanały wybrać, a po lekturze rozdziału trzeciego orientujesz się również, w jaki sposób prowadzić research działań innych osób, to pora przejść do omówienia działań wartych podjęcia w poszczególnych mediach. Działania w poszczególnych kanałach. Osobne omówienie możliwych strategii obecności w poszczególnych kanałach mogłoby być kłopotliwe i właściwie okazać się dla Ciebie nieprzydatne. Dlaczego? Chociażby dlatego, że poszczególne z nich pozwalają na różne działania jednocześnie. Google to system reklam w wyszukiwarce, ale też reklama wideo, oparta zarówno na słowach kluczowych, jak i zainteresowaniach, czy po prostu platforma oparta na treściach, YouTube właśnie. Facebook pozwala na działania organiczne, prowadzenie fanpage'a, grupy itd., ale też, jeśli nie przede wszystkim, płatne. Podcasty czy filmy mogą docierać do odbiorców bezpłatnie, udostępnienia, pozycjonowanie, jak również dzięki budżetom marketingowym, płatne kampanie w innych mediach. Stąd w tym rozdziale dzielimy nasze rady nie przez pryzmat kanału, ale sposobu działania lub pozyskiwania ruchu. Sprowadza to kampanie do dwóch rodzajów – bezpłatnych i płatnych. Kampanie bezpłatne to najczęściej te oparte na treściach. Kampanie płatne z kolei mogą promować ofertę samą w sobie, ale również treści, jeśli tak właśnie zaprojektujesz swój lejek, co sugerujemy. Jak wielokrotnie wcześniej, tak i tym razem musimy się zastrzec. Nie jesteśmy w stanie pokryć każdego aspektu tworzenia treści czy konfigurowania kampanii płatnych. Potraktuj więc dalszą część tego rozdziału jako przegląd naszych ulubionych metod działania w poszczególnych kanałach. Generowanie pomysłów na treści. Prowadzenie bloga firmowego, pisanie artykułów do prasy branżowej, regularne publikowanie w mediach społecznościowych to tylko pozornie proste rzeczy. Każda z tych czynności wymaga skupienia, umiejętności syntezy, wiedzy o przyciąganiu uwagi i sterowaniu nią. Do tego dochodzi regularność, w naszej opinii największe wyzwanie. Nie jest sztuką opublikować 5 ciekawych wpisów. Sztuką jest zrobić to 50 razy, a potem kolejne 150. Z czasem kończą nam się pomysły. Nie wiemy już, jakie tematy poruszać. Wyczerpaliśmy te, które przychodziły nam do głowy na samym początku. Skąd brać nowe? W dodatku możemy mieć wrażenie, że wszystko zostało już powiedziane. W końcu napisali o tym inni. Po kolei zatem. Po pierwsze, cytując Picassa, jemu przypisuje się te słowa: wielcy artyści kradną. Kluczem do sukcesu w tworzeniu treści jest odpowiedni research. Zwróć uwagę, że ten wątek przewija się przez całą naszą książkę. W rozdziale drugim omawialiśmy listę 10 ulubieńców. W trzecim pojawiły się konkretne taktyki przeprowadzania researchu treści w kanałach społecznościowych. Ten wątek wróci również w rozdziale 5. Spoiler, w kontekście odpowiedniej strategii komunikacji. Naprawdę, to nie do przecenienia. Możesz usiąść i próbować samodzielnie odkryć, co interesuje Twoją grupę docelową, albo przeanalizować, jak inni próbują ją zaangażować i podpatrzeć pewne rozwiązania. Nie chodzi o bezmyślne kopiowanie cudzych pomysłów, to złe i nieetyczne. Natomiast nie ma sprawdzonej techniki wpadania na pomysły. Trzeba trochę czekać, aż się pojawią, a trochę im w tym pomóc. Dobry research spełnia oba warunki. Obserwowanie cudzych profili społecznościowych to ręczna praca. Do tego trudno na jej podstawie wyciągać wnioski, ponieważ nie wszystkie potrzebne Ci dane będą dostępne. Możesz zobaczyć liczbę interakcji pod postem, jeżeli jest to zdjęcie z mnóstwem komentarzy. Nie zobaczysz jednak liczby kliknięć w opublikowany link. Nie dowiesz się, ile kliknięć jest kupionych, a ile zdobytych organicznie. To szczególnie istotne w kontekście danych dotyczących ruchu organicznego, które dużo trudniej zdobyć czy odkryć samodzielnie. Dlatego research ręczny warto uzupełnić narzędziami, które pozwalają Ci odpowiedzieć sobie na przykład na takie pytania. Jakie słowa kluczowe potencjalni klienci wpisują w wyszukiwarkę? jaką pozycję ma na te słowa moja strona? Kto jest moją główną konkurencją w wyszukiwarce na tę frazę? Jakie są najpopularniejsze artykuły na dany temat? Ile innych stron linkuje do tych artykułów i jakie to konkretnie strony? W tym kontekście polecamy Ci narzędzie Ahrefs, które pomoże znaleźć odpowiedzi na każde z zadanych pytań. Dlaczego te pytania są ważne? Ponieważ dzięki odpowiedziom przygotowujesz właściwe treści na swoją stronę i do kanałów opartych na wyszukiwaniu, YouTube, Google. Takie, które będą rozwiązywały realne problemy użytkowników. Przykładowo, analiza stron linkujących do Twojej konkurencji pozwoli Ci odkryć nowe strony popularne wśród Twojej grupy docelowej. Dowiedzieć się, gdzie warto szukać możliwości publikacji własnych treści, jako wpis gościnny czy artykuł sponsorowany. Przygotować listę miejsc, z których warto zdobyć linki, by zwiększyć widoczność własnej witryny w wyszukiwarce. Poznać kolejne formaty i typy treści, z których być może jeszcze nie korzystasz. Jedna funkcja, szereg korzyści, a skoro wspominamy o formatach, content to formaty, nie kanały. Zacznij myśleć o treściach jako o formatach. Bardzo często słyszymy pytania typu, co publikować na Facebooku, co publikować na LinkedInie, co wrzucać na Instagram Stories. Oczywiście, każda platforma ma swoją specyfikę i przyciąga konkretny rodzaj odbiorców. Nie negujemy tego. Okazuje się jednak, że wiele typów treści da się dostosować do oczekiwań odbiorców w poszczególnych kanałach. W różnych kanałach lubimy dostawać w sporej części te same rzeczy. Przykładowo, oto lista typów treści, które dobrze sprawdzą się jako pomysły na transmisję live na Facebooku. Materiały typu behind the scenes – pokazanie firmy od zaplecza, jej codziennego funkcjonowania. Celebrity takeover. Przekazanie live'a do prowadzenia przez dany czas pracownikowi, influencerowi, współpracownikowi. Wywiady, prezentacja produktu, unboxing, omówienie. Q&A, pytania i odpowiedzi zbierane przed transmisją lub na bieżąco. Seria ekspercka. Filmy odpowiadające na pytanie odbiorców o produkt, branżę lub rozwiewające ich obiekcje, adresujące problemy. Wideoinstrukcja. Tutorial pokazujący, jak na przykład korzystać z jakiejś funkcji programu, czy wdrożyć proponowane narzędzia. Każdy z tych pomysłów byłby dobrym punktem wyjścia do planowania transmisji na Facebooku. A teraz spójrz na tę listę raz jeszcze. Czy te 7 pomysłów dałoby się wykorzystać na Instagramie? Zarówno jako stories, jak i w formie postów. A co z LinkedInem? Oczywiście, że tak. Do tego podobne materiały równie dobrze mogą się pojawić na firmowym blogu lub na kanale na YouTubie. Liczy się pomysł. Reszta to po prostu adaptacja do konkretnego kanału. Zapamiętaj jedną rzecz. Dobry pomysł na treść jest zbyt dobry, by użyć go tylko raz. Co prowadzi nas do kolejnego wątku. Recykling treści. Jedną z naszych ulubionych taktyk, gdy mowa o content marketingu, jest tak zwany recykling treści. W wielkim skrócie, chodzi o ponowne użycie tych samych treści, ale na przykład w innych kanałach lub w zmienionej formie. Ta taktyka idealnie wpasowuje się w nasze podejście do marketingu. Uważamy, że większość przedsiębiorców i marketerów skupia się zbyt mocno na pierwszym członie tego typu działań. Kontencie, czyli treściach właśnie, a za mało walczy o ich właściwy marketing, rozumiany jako dystrybucja do odpowiednich grup docelowych. W ten sposób upadają ambitne projekty content marketingowe, plany tworzenia blogów, kanałów na YouTubie czy innych ambitnych poradników. Zwyczajnie zaczyna brakować czasu na regularną produkcję wysokiej jakości treści. Pozostaje więc albo tworzenie mnóstwa niskiej jakości treści, czego nie polecamy, albo skupienie się na dawaniu dużej wartości w większych odstępach czasowych, ale z naciskiem na promocję. Studium przypadku. Artur. W 2015 roku, po kilku latach budowania swojego biznesu opartego na regularnym tworzeniu treści, artykuły na blogu, gościnne występy w cudzych kanałach, zrozumiałem, że potrzebuję listy mailingowej, która pozwoli mi docierać bezpośrednio do moich odbiorców bez zdawania się na łaskę algorytmów Facebooka czy Google. Postanowiłem uruchomić newsletter, lecz zapisywały się na niego pojedyncze osoby. Wtedy zdecydowałem, że muszę zmienić strategię. Zacząłem się zastanawiać, co konkretnie mogę zaoferować odwiedzającym moją stronę, by było to dla nich wartościowe. Jednocześnie miałem dwa założenia. Po pierwsze, musi to być ciekawa forma, inna niż stosowana przez serwisy konkurencyjne wobec mojego. Po drugie, celem jest zbudowanie bazy odbiorców, którzy będą przyzwyczajeni do otrzymywania ode mnie wiadomości i będą czekać na więcej. Nie może to więc być jednorazowy materiał dostępny w zamian za dane, to byłoby zbyt banalne. Oba kryteria, oryginalności i cykliczności, spełniał mało wówczas popularny i w zasadzie do dziś rzadko wykorzystywany w Polsce rodzaj treści, jakim jest kurs e-mail. Przygotowałem stronę lądowania, która w zamian za zapis oferowała 21 narzędzi marketingu internetowego, jednodziennie przez 3 tygodnie. Propozycja okazała się sukcesem. Przy praktycznie zerowym budżecie promocyjnym w pierwszych dniach zapisało się kilka tysięcy osób. Praktyczny wymiar materiału sprawił, że sama strona lądowania była wielokrotnie udostępniana. Po czasie wiem, że wynikało to z unikalnego podejścia do dzielenia się wiedzą. Mało osób znajduje czas na czytanie e-booka, który ma kilkaset stron. Jeden krótki, praktyczny e-mail dziennie to już co innego. To jednak nie wszystko. Szukałem sposobu, by zachęcić osoby, które już zapisały się do bazy, do udostępnienia mojej inicjatywy dalej. Temu służył ostatni, 21 e-mail. Zebrałem treść wszystkich wysyłek i złożyłem prosty e-book, by odbiorcy mogli wygodniej wracać do wybranych przez siebie narzędzi. Tyle, że aby go pobrać, trzeba było udostępnić stronę lądowania na wybranym przez siebie portalu społecznościowym za pomocą narzędzia Pay with Atweet. Dzięki temu już pozyskani subskrybenci generowali dla mnie kolejnych. Tydzień po tej lekcji przygotowanego już e-booka udostępniłem w specjalnej zakładce na mojej stronie. Teraz otrzymuje go każdy, kto zapisze się na listę. Jest on formą wabika. A jeszcze pół roku później opublikowałem na jego podstawie wpis, który do dziś jest jednym z najpopularniejszych w mojej witrynie. Tym sposobem jedną rozbudowaną treść wykorzystałem aż 4-krotnie. Wraz z innymi, podobnymi materiałami, mocno przyczyniła się ona do zebrania bazy ponad 40 tysięcy odbiorców mojego newslettera. Gdy tworzysz jakąś treść, pomyśl od razu, kiedy i jak możesz jej użyć ponownie. Odcinek podcastu może się stać wpisem na blogu. Wpis na blogu możesz potraktować jako bazę Instagram Stories. Seria Instagram Stories może być podstawą do postów na Facebooku czy LinkedInie. By było to możliwe, treści, które tworzysz, muszą spełniać kilka warunków. Powinny być evergreen, wiecznie zielone. To słowo, którym określa się treści aktualne cały czas. Część treści, szczególnie tych publikowanych na co dzień w mediach społecznościowych, nawiązuje do bieżących wydarzeń z życia firmy czy na świecie. To tak zwane real-time marketing. Nie ma nic złego w publikowaniu tego typu kontentu, natomiast nie jest to coś, co można by ponownie wykorzystać, na przykład za kilka miesięcy. Wpis o ślubie angielskiego księcia nie jest czymś, co będzie na czasie przez kolejnych kilka lat. Co innego, jeśli podzielisz się czymś o uniwersalnym charakterze lub przynajmniej potencjalnie przydatnym przez kilka lat od momentu publikacji. Taką treść, zgodnie z regułami recyklingu, możesz przerabiać i publikować wielokrotnie. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by co jakiś czas przypominać o niej i publikować ją w niezmienionej formie na tym samym kanale. Przez ten czas na pewno dołączy do ciebie wiele nowych osób, które nie miały szansy się z nią zapoznać. Założymy się też, że część odbiorców chętnie wróci do danego materiału. Studium przypadku. Artur. Dopiero kiedy skupiłem się na tworzeniu uniwersalnych treści, zaobserwowałem zwiększoną poczytność bloga. Od początku też jestem nastawiony na wielokrotne używanie tych materiałów. Regularnie publikuję starsze, wciąż przydatne teksty na swoim fanpage'u i grupie na Facebooku. Rozsyłam je również newsletterem i wykorzystuję w reklamach. Czasami tylko muszę je uaktualnić, podmienić screeny na uwzględniające nowy wygląd panelu reklamowego Facebooka, czy rozwinąć jakiś punkt, którego zasada działania zdążyła się w tym czasie zmienić. W podobny sposób tworzymy treści dla klientów lub doradzamy, jak je robić. Aktualnie pracujemy na przykład z kancelarią prawną wyspecjalizowaną w pomocy dłużnikom. Cała strategia przyciągania wartościowego ruchu i skalowania go jest oparta na wpisach w specjalnym serwisie, które następnie są dystrybuowane każdym możliwym kanałem społecznościowym. To zgodne z metodologią czterech kluczowych zmiennych, którą poznasz w tym rozdziale.